Tytuł tygodnia.
Aleksander Topolski. Biezwłoki. Moje wojenne przeżycia w Rosji. Wspomnienia ukazały się nakładem Domu Wydawniczego Rebis w tłumaczeniu Piotra Wilczka. Darnica, węzeł kolejowy na lewym brzegu Dniepru, to cel, w którym zmierza kolumna więźniów z Kijowa. Wśród nich jest 18-letni Aleksander. Czyta Tadeusz Falana.
Usiedliśmy na trawiastej, wilgotnej ziemi. Kordon stojących w półkolu strażników i krąg piaszczystej plaży przy brzegu wyznaczały granice naszego tymczasowego obozu. Rzeka była tam płytka. Pozwolono nam brodzić po kostki i pić, ile chcemy. Nie mieliśmy żadnych kubków ani filiżanek, więc piliśmy na czworakach, opuszczając głowy, dopóki wargi nie dotknęły mętnej wody. Wyglądaliśmy jak stado niezgrabnych owiec u wodopoju. Podczas picia próbowałem nie zwracać uwagi na różne szczątki w wodzie, między innymi utopione ślepe kocie. Nieco dalej rzeka służyła po prostu jako latryna na świeżym powietrzu. Wykopałem dół w mokrym piasku i schowałem w nim wszystkie skarby, których już nie byłem w stanie nieść. Listy od rodziny, większość zdjęć, moje szkice więziennego dziedzińca i bardzo wyidealizowany portret Marii Iwanownej, szczupłej, skromnej pielęgniarki więziennej. Zostawiłem też na trawie sweter, wytarty koc i nową watowaną kurtkę. Jednak Romciu Szymański, cichy facet ze zdeformowanymi stopami, który był ze mną w obozie pracy, dorzucił moją kurtkę do sporego ciężaru, który już niósł. Nie miałem wówczas pojęcia, że ta kurtka uratuje mi życie. Ruszyliśmy dalej z trudem w niemiłosiernym gorącu wczesnego popołudnia. Piaszczysta droga prowadziła przez sosnowy las pachnący cieknącą żywicą. Niebo było pełne srebrzysto-szarych balonów zaporowych. Tu i tam grupy rozebranych do pasa żołnierzy kopały długie rowy. Strażnik zapytał jednego z nich, po co je kopią. Żołnierz wzruszył ramionami z typową rosyjską obojętnością, otarł pot z czoła i powiedział: diabli wiedzą, każą ci kopać, to kopiesz, każą ci zasypywać, zasypujesz. Ci na górze wiedzą, co robią, a przynajmniej tak mówią. Zanim doszliśmy do darnicy, zatrzymał nas urzędnik kolejowy. Porozmawiał z komendantem konwoju, spojrzał na zegarek kieszonkowy i wskazał rząd około 20 musztardowych wagonów towarowych i kilku platform stojących w oddali na torach. Gdy zbliżyliśmy się do nich, ujrzeliśmy silniki elektryczne i kotły kuchenne z naszego więzienia na jednym z płaskich wagonów. Zaczęli od razu ładować nas do wagonów. Po rutynowej, ale gruntownej rewizji osobistej byliśmy kolejno wysyłani do wagonów, aż te się zapełniły. Nie mieliśmy żadnego jedzenia ani wody. Zasunięto drzwi, a sztaby na zewnątrz związano kawałkami poskręcanego drutu kolczastego. Nasza eskorta prawdopodobnie też nie miała jedzenia. Strażnicy byli w fatalnym nastroju i bez powodu strzelili kilka razy w dach naszego wagonu po to tylko, by nas zastraszyć i uciszyć. Wtedy odezwała się artyleria przeciwlotnicza, strzelająca co 15 minut do jakichś niewidzialnych napastników. Pociąg odjechał w środku nocy, gdy najbardziej znużeni z nas spali już głęboko. Tym, którzy mieli jeszcze odwagę myśleć, trudno było to pojąć. Wszędzie widać było, że rozpaczliwie potrzebowano transportu i zaopatrzenia, które on dostarczał. Fronty upadały z braku amunicji. Rezerwiści musieli maszerować kilkaset kilometrów z braku samochodów ciężarowych i pociągów. Dziesiątki tysięcy rannych umierały z braku opieki medycznej i lekarstw. Jednak pociągi były do dyspozycji, aby ewakuować więźniów winnych takich przestępstw jak kradzież paru kolb kukurydzy z pola kołchozowego albo zaśnięcie podczas przydługiego partyjnego zebrania. To już nie była tajemnica. Naszym celem był poprawczy obóz pracy w kolonii łagrów między Kirowem w czasach carskich Wiatka a autonomiczną republiką Komi w dorzeczu rzeki Wiatki. Nie arktyczna daleka północ, ale z grubsza na takiej samej szerokości geograficznej jak dorzecze rzeki Churchill wpływającej do Zatoki Hudsona. Obszar ten znajdował się na zachód od Uralu, wciąż w granicach Europy, ale warunki były tam podobne jak na Syberii, która leżała za górami.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.